Dzień dobry, cześć. Łukasz Buda z tej strony. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Prosta Sprzedaż. Jeśli uważasz za wartościowe treści, które przedstawiam w tym podcaście, zasubskrybuj kanał, by dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. A jeśli masz ochotę, napisz do mnie. Mój adres mailowy Łukasz Buda, pisane razem, @gmail.com. Będzie mi niezmiernie miło. Moi drodzy, dzisiaj przedstawię 10 konkretnych zasad skutecznego handlowca. Punkty, które sam stosuję, jak również oczekuję od osób należących do mojego zespołu, a które pracują aktywnie w terenie. Skuteczny handlowiec to ten, który realizuje zadania, ale również kreuje nowe możliwości. Nie zamyka się na nowe rozwiązania, a sam również pomaga i wspiera inne osoby w zespole. Więc przechodząc do konkretów, zaczynajmy. Zasada pierwsza. Buduje efektywny lejek sprzedażowy. Ucząc się i zdobywając doświadczenie, potrafisz oddzielić potencjalnych klientów od potencjalnych maruderów. Moi drodzy, Twój wynik, jak i wynik firmy zależy od klientów. Poszukując nowych klientów, potrafisz filtrować prospektów. Są sytuacje, że jedziesz do prospekta rok, dwa lata, a nawet trzy. Bo znam takie sytuacje i w końcu nadarza się moment, by otworzyć współpracę. Jednak wracając wcześniej, już po dwóch, trzech wizytach jesteś w stanie ocenić, w jakich odstępach czasu masz odwiedzać tego potencjalnego klienta. Czy jest on klientem, który po prostu na obecną chwilę nie ma możliwości, żeby wdrożyć Twój produkt do swojej oferty, czy jest jednym z tych potencjalnych maruderów? Ostatecznie, czy widzisz szansę, aby rozpocząć w ogóle współpracę? Bo z klientami, czy też prospektami, a później klientami, bywa jak w życiu. Warto odpuścić na pewien czas temat, a okaże się, że prospekt sam zadzwoni, by zaproponować Ci spotkanie i zdecydowane działanie, powiedzmy po tym roku czy dwóch latach, od momentu jak przyjechałeś pierwszy bądź drugi raz. Natomiast nie zapominaj, musisz szukać aktywnie kolejnych prospektów, tak by Twój lejek był cały czas napełniany, tak by trafiało do niego wielu nowych prospektów i docelowo oprócz aktywnych, bieżących klientów, żebyś miał też okazję do otwierania nowych klientów. Zasada druga. Masz jasno określone cele i zadania do wykonania. Twój przełożony przekazał Tobie, jakie cele handlowe na dany rok zostały postawione przed Tobą. Wiesz, jakie parametry musisz realizować, by otrzymać premię. Wiesz, jak skonstruowana jest sama forma premii. Wiesz również, czy będziesz rozliczany z obrotu, czy też z marży. Czy masz dodatkowe aktywności w postaci ilości wizyt, nowych klientów, czy znajdą się promocje czasowe, bądź będziesz odpowiadał za wdrażanie nowego produktu w rynek. Jeśli w ten sposób zostały jasno określone przed Tobą Twoje cele i zadania, to jest zdecydowanie Tobie prościej działać i zdecydowanie łatwiej wiesz, w jaki sposób zaplanować bezpośrednie działania w Twoim regionie, by przełożyły się one właśnie na realizacje, które zostały Tobie jasno i konkretnie przedstawione przez Twoich przełożonych, czy też właściciela firmy. Zasada trzecia. Znasz swojego klienta. Czyli wiesz, kto jest klientem, jak jest przygotowana i jak działa komunikacja marketingowa w Twojej firmie, która jest oczywiście nieodzowna i połączona ze sprzedażą. Przy tym punkcie ważną rolą jest organizacja, w której pracujesz. To znaczy, czy Twoja firma jest na tyle świadoma, że określiła jasny obraz klienta docelowego, przeprowadziła badania i ustanowiła docelową grupę, do której masz trafić. Być może sprzedajesz wszystkim i zobaczymy, jak będzie. Natomiast no, nie jest to żadna dobra droga dla firmy, która chce się rozwijać. Z mojego doświadczenia ważna jest praca działu marketingowego, która buduje komunikację z klientem. A Ty jako osoba odpowiedzialna za sprzedaż dostałeś wszelkie wytyczne od działu marketingu, kim jest Twój klient. Znasz, w jaki sposób jakie narzędzia będą wykorzystywane w trakcie danej kampanii marketingowej, na kiedy ona jest planowana i jakie będziesz mógł, z jakich narzędzi będziesz mógł skorzystać. I również zostały też określone potrzeby, jakimi kieruje się Twój klient, czy decyduje o zakupie sam, czy ktoś go wspomaga. Wiesz, w jakim jest wieku, jaki ma status. Nawet możesz określić, czy jest to mężczyzna bądź kobieta, czy jest to singiel, czy to para. Ponieważ bardzo rozwinięte firmy i rozwinięte działy marketingowe potrafią dojść do takiego poziomu, gdzie jest naprawdę mocno zidentyfikowany klient, do którego mamy dotrzeć z przekazem. Ja osobiście lubię sprzedaż relacyjną, stąd budowanie emocji u klientów, czy jest to przekaz w postaci reklamy sera żółtego, czy przysmaku dla Twojego psiaka, a może profilu do okna, z którego będzie wykonane właśnie samo okno, no są mocnymi argumentami, więc jeśli potrafimy wokół tego zbudować historię, pokazać ją, czy to w mediach społecznościowych, czy to w telewizji, ewentualnie przekazać ją w postaci reklamy słownej w radiu, no to to jest już jakiś podstawowy efekt, który zostanie wykreowany bezpośrednio u klienta, a dział handlowy z tą informacją będzie potrafił sprzedawać później swoje produkty. Zasada czwarta. Znasz i potrafisz przeprowadzić klienta z punktu A do punktu B. Jako skuteczny handlowiec masz świadomość, na jakim etapie jest Twój prospekt. Czy nie posiada w swojej ofercie już Twoich produktów i usług? Wiesz i uświadamiasz klientowi, gdzie może być już jako klient, jeśli zdecyduje się na zakup Twojego produktu czy też usługi. Jaki efekt uzyska organizacja prospekta, jeśli wdroży Twój produkt do swojej oferty, bądź Twoją usługę do swojej oferty i co dzięki temu będzie mogła realizować też w swoich celach biznesowych. Wyobraź sobie, że masz do sprzedania na przykład długopis z bardzo wydajnym wkładem. Wkładem, który jest bardziej wydajny niż pozostała konkurencja na Twoim rynku. Teraz klient wydaje na normalne długopisy powiedzmy 3000 zł miesięcznie do biura. Tutaj dzięki zakupowi długopisów z tym wydajnym wkładem u Ciebie w tym samym okresie będzie potrzebował 50% mniej wkładów. Na przykład. Więc to pokazuje, że zyskuje i w tym samym za te same pieniądze zamiast kupować na jeden miesiąc długopisów ta sama ilość o tej samej wartości starczy mu na minimum 2 miesiące. Więc co na co dzięki temu zyskuje? Zyskuje czy zaoszczędza też pieniądze, dodatkowo jakieś inne rzeczy, które są związane z jakością, komfortem pisania. I wiesz, co się dzieje w momencie, kiedy klient jest na obecnym etapie, a co w momencie, kiedy kupi od Ciebie Twoje długopisy, co dzięki temu zyska. Zasada piąta. Znasz swój produkt lub usługę i masz świadomość, jaki proces bądź element stanowi w działaniu firmy klienta. Na przestrzeni ilości wizyt i pytań klientów znasz cechy i wyróżniki Twojej oferty od konkurencji. Punkt ten, czy też ta zasada łączy się nierozerwalnie z zasadą czwartą. Czyli połączenie świadomości przeprowadzenia klienta z punktu A do punktu B z cechami Twojego produktu bądź Twojej usługi. Bo wzrasta Twoja efektywność sprzedaży, gdy łączysz w czasie negocjacji z klientem właśnie te wyróżniki, a zarazem wskazujesz w jakim punkcie, czy co dzięki temu zyska Twój klient, decydując się na Twoją ofertę. Pamiętaj proszę. Po wielu rozmowach zauważyłem, że dla klienta ważniejsze jest zobowiązanie do serwisu po sprzedaży i wsparcia z Twojej strony, z Twojej osoby, niż docelowo zakup samego produktu i cena ostateczna. Dlatego też, że klienci już poznali, ci, którzy dłużej działają na rynku, fakt taniego produktu i fakt droższego produktu, ale połączonego z usługą w postaci serwisu po zakupie od dostawcy. Zasada szósta. Słuchasz klienta, a nie tylko go słyszysz. Wiele osób, nawet w samym handlu, nabija się z określenia aktywnego słuchania. Ja jednak jestem nauczony doświadczeniami i uważam, że ty również jako skuteczny handlowiec widzisz efekt aktywnego słuchania w czasie rozmowy. Analizujesz, co klient mówi, potrafisz dopytać. Wydawać się może, że to, że zadajesz jakieś pytania takie błahe, może wydawać się takie proste albo wręcz świadczące o braku jakichś podstaw handlowych u ciebie, ale zakładam, że w świadomy sposób chcesz dotrzeć od ogółu do szczegółu, do podstaw samej zasadności opinii, którą wyraża klient. I co najważniejsze, jeśli klient coś mówi, ty w tym momencie faktycznie słuchasz, wsłuchujesz się i nawet po tym, jak klient skończy mówić, zastanawiasz się nad samą formą pytania, dlatego że analizujesz to, co klient powiedział, a zarazem nie przerywasz w trakcie też wypowiedzi klientowi, czy nie strzelasz pytaniami jak z karabinu maszynowego, co jest w większości wizyt czy też spotkań biznesowych niemile widziane i wręcz odrzuca klienta, jeśli ktoś w ten sposób działa. Zasada siódma. Rozmawiasz czy też prowadzisz dyskusję z klientem, a nie zagadujesz klienta. Zasada ta dotyczy samej formuły, czyli przestałeś przyjeżdżać na spotkanie i mówić całe litanie dotyczące twojej firmy i twojej oferty na jednym wdechu. Oczywiście to żart z mojej strony, jednak nadal występuje w sprzedaży B2B taka sytuacja i spotkałem się kilka razy gdzieś przy różnych wizytach w punktach handlowych, czy też gdzieś przysłuchując się nawet samym rozmowom, będąc z klientem, jak przedstawiciele firmy starają się przedstawić w jednej wypowiedzi, w jednym monologu całą ofertę swojej firmy. Bo jak skuteczny handlowiec ma przełamać opór w kliencie? A tym oporem ty jako skuteczny handlowiec wiesz, że jest wydanie pieniędzy. Więc spotkanie, w którym tylko ty mówisz, no to jest spalone spotkanie. Ale co gorsze, może być to nawet spalony kontakt biznesowy. Nikt nie lubi, gdy ma wydać pieniądze, a zarazem ma poczucie, że tylko na tym zależy drugiej stronie. Opowiem wam opowiem wam to, co się dzieje obecnie w relacjach z jednym z moich klientów, czy też to, jak wygląda nasza współpraca. Odpowiadam obecnie za sieci handlowe w Polsce. Są to stricte branżowe sieci, sieci nowoczesne i sieci tak zwane DIY. I mam taką sytuację z jedną z tych sieci, nie chcę tutaj podawać nazwy, gdzie oprócz sprzedaży wydaje pieniądze na reklamę. Promuje się po prostu w ich mediach, w ich gazetkach i wydaje tam po prostu pieniądze na reklamę. I tak jak wszędzie, we wszystkich rodzajach tych sieci, razem z moimi klientami wspólnie decydujemy o produktach, jakie się pojawią w danym okienku promocyjnym, ile modułów wykupimy, w jakiej formule będą, czy będzie jakiś dodatkowy artykuł wspomagający, czy też może jakaś inna forma wspierania sprzedaży bezpośrednio w punktach handlowych, to w tym przypadku tej współpracy z tą właśnie jedną siecią działa to na zasadzie: dajcie te pieniądze, my się tym zajmiemy, a was to już nie powinno interesować, wystawimy wam fakturę marketingową. I przyznam szczerze, wiem z wielu źródeł z rynku, że ta sytuacja dotyka tak samo innych dostawców i powiem szczerze, mi osobiście włącza się zawsze czerwone światło w momencie, jak zaczynamy rozmowy. Bo to nie chodzi o to, że wydanie tych pieniędzy to jest oczywista sprawa. Dlatego, że wydaje mniej tych pieniędzy w tym momencie, mocno analizuje efektywność tych wydanych pieniędzy do tej sieci, a dodatkowo we mnie, jak i w moich współpracownikach rośnie opór dla tego, bezpośrednie spotkania z tymi ludźmi tego klienta, no są bardzo nerwowe i mocno napięte. I no, przedstawiciele tej sieci nie są skutecznymi handlowcami swojej marki i powiem szczerze, powstał tak duży wyłom i tak nerwowa sytuacja, że na rynku ta konkretna sieć może bardzo mocno niedługo stracić i myślę, że większość firm, dostawców może ograniczyć swoje środki, jeśli nie zmieni się formuła współpracy między tą siecią a dostawcami. Dlatego, że w tym układzie razem jesteśmy klientami i musisz tutaj, mój drogi skuteczny handlowcu, klienta obyć ze sobą, tak żeby on miał świadomość, z kim rozmawia. Wiedzieć, kto daje wsparcie w danym momencie przed sprzedażą, jak również i wsparcie po realizacji samej sprzedaży. Zasada ósma. Dość zabawna dla mnie, ale wynika z tego, co się nadal dzieje na rynku, czyli nie wróżę. Czym dłużej pracujesz, twoje doświadczenie rośnie. Rośnie też poczucie o nieomylności. Tłumaczysz sobie, jak również przełożonym, że wiesz, że klient miał zły dzień, więc nie chciałeś go naciskać. Nie chciałeś dopiąć sprzedaży, nie chciałeś zaproponować mu dodatkowej promocji. Widziałeś, że nie wiem, ma grymas na twarzy, bądź ma smutną minę, więc nie chciałeś popytać, bo domyślałeś się, bądź nawet wiedziałeś, że to nie wyjdzie. Wiedziałeś, że on dzisiaj nie chce kupić i tyle. Moi drodzy, nie róbcie tego. Proszę was o to. No bo skąd to wiesz? Spytałeś tego klienta? Może warto spytać, czy wszystko w porządku? Czy stoi coś na przeszkodzie, by dopiąć dzisiaj warunki, podpisać umowę? Czy coś się stało, że nie może nawet podjąć tej formuły, ale klient ci wtedy odpowie? Bo jeśli nie zadałeś pytania, no to na jakiej podstawie wysnuwasz te wróżby? Przecież nie jeździsz z kulą i pod biurem klienta, czy przed sklepem, czy przed jakimś spotkaniem nie czarujesz nad nią, by pokazała ci obraz klienta, jaki w tym dniu będzie miał, czy ma humor, czy nastrój, jak ją podejmie decyzję. Brzmi to zabawnie, jest to sarkazm z mojej strony, ale faktycznie już nie jest to w danym momencie nic zabawnego. Przestańcie, proszę, mówię w tym akurat momencie w liczbie mnogiej, ale przestań zakładać rozwój sytuacji za klienta. Porozmawiaj, dopytaj i poznaj argumenty, jeśli faktycznie coś stoi na przeszkodzie. Ale dowiedz się tego od klienta. Również lepiej to brzmi w momencie, kiedy robisz podsumowanie i kiedy twój przełożony pyta cię, dlaczego nie udało się zamknąć na przykład sprzedaży z tym klientem. Co się zadziało? To tyle. Zasada dziewiąta. Mam samodyscyplinę. W realizacji zadań handlowca trzymają wyznaczone plany. 90% działów handlowych działa w formie sinusoidy. To znaczy, przykład teraz wam namaluję, zobrazuję. Handlowiec ma miesięczny okres rozliczenia. I gdy wchodzi w pełny cykl pracy, okazuje się, że po analizie mamy nagle na wykresie sinusoidę. Pierwsze 2 tygodnie miesiąca jeździ po prospektach, po nowych klientach, dopina mniejsze sprzedaże, powoli rosną w górę poszczególne parametry, które ma zrealizować. Pracuje tak na poziomie 70-80% swoich możliwości. W 3 tygodniu nagle zwiększa się jego aktywność, nakład pracy i pracuje tak na 100% możliwości. I już czuć, że jest gorąco, że no można powiedzieć, że cholewki z butów już płoną, dlatego że trzeba dobijać do planu. Zostało jeszcze kilka dni i już widać końcówkę miesiąca. I mamy ostatni tydzień miesiąca, gdzie handlowiec pracuje od rana do wieczora, nawet na takie 110% swoich możliwości, z przypłaceniem czasami nawet zawałem, by zrobić tylko wyniki premie. I mówię to świadomie, dlatego że kilku moich znajomych przypłaciło właśnie takim trybem pracy, no, przypłacili to różnymi problemami ze zdrowiem. Spójrzmy teraz na taki obraz w cyklach 3-6 miesięcy i okazuje się, że po szaleńczym zatowarowaniu klientów w ostatnim tygodniu miesiąca, w kolejnych dwóch nowych tygodniach, w kolejnym miesiącu nie ma miejsca na realizację sprzedaży, a handlowiec musi zebrać siły po morderczym maratonie, jak również i klienci odsprzedać produkty, czy też wdrożyć rzeczy, które kupili. Dlatego ważne jest, że skuteczny handlowiec wie, jak rozłożyć siły na cały okres rozliczenia, pracuje wydajnie, ale też wymiernie. Zna ogólny cel, który rozkłada na poszczególne małe etapy, na małe poziomy i stara się je powoli, ale systematycznie realizować. Zasada 10. Uczę się na błędach i porażkach. Ostatnia zasada. Może to źle zabrzmi z mojej strony, ale lubię sytuację, kiedy wspólnie z handlowcem rozwiązujemy trudną sytuację, która się zadziała na jego rynku, na jego regionie i zaczynamy ją analizować. Gdy po przeanalizowaniu, wdrożeniu pewnej rzeczy, już ta sytuacja, powiedzmy, jest w miarę wyprostowana, przychodzi czas podsumowań i wniosków. I obserwuję, jak handlowiec sam wyciąga te wnioski, co było przyczyną zaistniałego problemu, ale co najważniejsze, wie, jak się zachować w sytuacjach, które mogą zadziać się w przyszłości, jak również wie, jak przeciwdziałać takiej sytuacji, czy też manipulacji czasami ze strony klienta. Moi drodzy, dam przykład. Jeden z nowych handlowców, z którym zacząłem współpracę w danym regionie, otworzył nowego klienta w mojej miejscowości. W tej miejscowości mieliśmy dotychczas jednego klienta, który sprzedawał nasze produkty i może nie było to swojego rodzaju jakiegoś monopolu, natomiast ten klient był długoletnim, wartościowym klientem, sprzedawał tyle, ile mógł. No i mój handlowiec, ten nowy, dzwoni do mnie uradowany, że udało mu się otworzyć drugiego, nowego klienta w tej samej miejscowości i zarazem już przy okazji pierwszej sprzedaży udało się sprzedać znaczącą ilość towaru. Włączyła mi się jak zwykle taka czerwona lampka, zacząłem dopytywać, zebrałem taki research wiadomości o tym nowym kliencie, wystudziłem trochę tutaj głowę handlowca, no i przestrzegłem go przed tym optymizmem, że zobaczymy, jak rozwinie się ta sytuacja w tym małym lokalnym rynku. No i moi drodzy, uwierzcie, po tygodniu zadzwonił do firmy nasz stary, długoletni klient, że ten nowy pozyskany klient, czyli jego konkurencja, podbiera mu konsumentów, klientów ostatecznych, ale robi to w bardzo nieetyczny sposób. No i ostrzegał o tym i prosił również o to przez długie lata, że ta współpraca do niczego dobrego nie doprowadzi, jak również i formuła, w jakiej ten nowy, nabyty klient sprzedaje i promuje nasze produkty, też nie przyniesie nam oczekiwanych rezultatów. No i dla podkręcenia sytuacji okazało się też, czy przypomniało mi się, jak również i stary handlowiec, który pracował w tym regionie, też przekazywał informacje temu nowemu handlowcowi i okazało się, że też wspominał o tym, że odmawiał współpracy bezpośredniej temu nowemu klientowi po to, żeby utrzymać dobre relacje właśnie z tym starym. Mam nadzieję, że jakby łapiecie całą historię, natomiast tu bardzo mocno chodzi o to, że trzeba było podjąć decyzję i trzeba było działać. Wykonałem kilka telefonów z mojego poziomu i po dwóch tygodniach udało się poukładać sytuację w rozwiązaniu trójstronnym win-win-win. Wiem, że to brzmi śmiesznie bądź zabawnie, ale taką musieliśmy doprowadzić do sytuacji i ten nowy przedstawiciel handlowy od tej całej zaistniałej sytuacji zaczął mocno analizować nowych klientów, których przynosił do firmy, jak również i opowiadanie i podchodzenie do nowych sytuacji. Powiem tylko, że ta osoba To nie jest w ogóle nowy handlowiec, który zaczął pracę jako przedstawiciel handlowy, ma już za sobą dość długie i fajne doświadczenie, dobrą rekomendację z rynku, natomiast no tutaj zapaliła się zielone światło i generalnie no, jakaś gorąca sytuacja spowodowała, że ten handlowiec no, nie zweryfikował, nie przefiltrował całej sytuacji rynkowej i w ten sposób zadziałał. Moi drodzy, 10 zasad, które Wam przedstawiłem, powiem jeszcze krótce. Czyli tak, pierwsza zasada, buduje efektywny lejek sprzedażowy. Zasada druga, masz jasno określone cele i zadania do wykonania. Zasada trzecia, znasz swojego klienta, wiesz, kto jest tym klientem i jak działa komunikacja firmy. Zasada czwarta, znasz i potrafisz przeprowadzić klienta z punktu A do punktu B. Zasada piąta, znasz swój produkt lub usługę i masz świadomość, jaki proces stanowi w działaniu firmy klienta. Zasada szósta, słuchasz klienta, a nie tylko go słyszysz. Zasada siódma, rozmawiasz, dyskutujesz z klientem, a nie zagadujesz naszego wspomnianego klienta. Zasada ósma, nie wróżysz. Zasada dziewiąta, masz samodyscyplinę. Zasada dziesiąta, uczysz się na błędach i porażkach, które zadziały się w przeszłości. Moi drodzy, klient jest ważny, bardzo ważny, jednak doprowadzaj do sytuacji win-win, bo to Ty wytyczasz kierunek działania rozwoju w Twoim regionie, to Ty dbasz o relacje i budowanie świadomości marki i Ty też musisz dbać o zdrowe podejście klientów do Twojej osoby. Więc powtórzę, że jeśli moi drodzy uważacie za wartościowe moje treści, zasubskrybujcie, by dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Kolejne odcinki będą o różnicach w dziale stacjonarnym i rozproszonym, o wsparciu działania w postaci korelacji wymiany informacji między działami. Będzie również o efektywnym zarządzaniu zespołem. Dlatego zapraszam do słuchania kolejnych odcinków w najbliższym czasie. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.